gość Radia Merkury.
W miniony wtorek wraz z Ewą Pobłocką wystąpił w Poznaniu w ramach festiwalu Akademia Gitary Dunk Tyson, zwycięzca konkursu szopenowskiego z roku 1980. Obiecałam Państwu rozmowę z pianistą, słowa dotrzymuję. Startujemy. Oj, to już 30 lat upłynęło od konkursu, jak ten czas szybko leci. Ale to tak, jakby było wczoraj. Wielki konkurs. Brałem udział w jego 10. edycji. On zawsze przyciągał liczne grono pianistów w każdym czasie. Gdy ja startowałem, było 220 zgłoszeń. W tamtym czasie to było sporo. 149 pianistów wzięło udział w tym przedsięwzięciu. Przyjechali do Warszawy i przez 3 tygodnie walczyliśmy w 4-etapowym konkursie. To, co pamiętam z Warszawy, gdy po raz pierwszy znalazłem się za granicą, nie mówię po francusku ani po angielsku, bez znajomych, rodziny, przyjaciół ani profesora. Byłem wtedy bardzo zagubiony. Moje zgłoszenie do konkursu prawie zostało odrzucone, ponieważ w tamtym czasie nie istniała konieczność nadsyłania nagrań. To był tylko formularz na papierze. A był to moje zgłoszenie. Zgłoszenie bardzo skromne, ponieważ nie mogłem się wykazać wtedy wielką aktywnością. Nie miałem doświadczeń współpracy z orkiestrami. Nigdy nie otrzymałem żadnych nagród, bo po prostu nie startowałem w konkursach. Stąd potem opowiadano mi, że nie chcieli mnie w ogóle dopuścić do udziału w konkursie szopenowskim. Na końcu zaakceptowano mnie tylko z tego powodu, że byłem pierwszym uczestnikiem z Wietnamu. Wszyscy byli po prostu ciekawi, jak Wietnamczyk może wykonywać utwory Chopina. Atutem były także moje studia w Konserwatorium Moskiewskim. Wielu przecież reprezentantów tej uczelni brało udział w warszawskiej imprezie. A więc trzeba było się zmierzyć z tą szansą. Wziąłem sobie to wszystko bardzo do serca. No i miałem ogromną szansę złożyć hołd Fryderykowi Chopinowi. To kompozytor, którego uwielbiam i który był darzony szczególnym sentymentem przez całą moją rodzinę. Dlatego grałem bez jakichkolwiek nerwów. I o dziwo, to był pierwszy mój tego typu występ dla szerokiej publiczności. To chyba mnie uratowało. To była świeżość pierwszego razu, a więc wiele czynników wpłynęło na moje zwycięstwo. Konkurs zmienił całkowicie moje życie i mojej rodziny. Uratował życie ojcu, ponieważ był bardzo chory w tamtym czasie w Wietnamie. Był również traktowany jako dysydent polityczny. Jego leczenie wymagało operacji. Rzeczywiście zaraz po wygraniu konkursu powróciłem do Hanoi i wreszcie miałem środki, którymi mogłem pomóc. A poza tym również rząd pośpieszył z pomocą. Po operacji przeżył jeszcze 10 lat. Najważniejszą rzeczą było zmienienie mego myślenia, patrzenia w odpowiedni sposób, zmiana punktu widzenia, że nasz wietnamski naród może również odczuwać i rozumieć duszę Chopina. Potem nastało zupełne szaleństwo w Wietnamie. Dzieciaki chciały grać na fortepianie Chopina. Także rząd zmienił swój stosunek do edukacji młodych ludzi, chcących rozwijać swoje zdolności muzyczne. Oczywiście to był taki jasny punkt w czasach, kiedy w Wietnamie nie działo się dobrze w 1980 roku, bo przecież wiadomo, że był to czas głębokiego głębokiego komunizmu. Nie było mowy o wolności. Ograniczano wyjazdy zagraniczne. Wtedy, kiedy ja byłem młodym człowiekiem, rząd trochę postanowił uchylić drzwi, aby poznać trochę muzykę Zachodu, wypuszczał. I to dało wielką nadzieję dla całego środowiska intelektualnego w Wietnamie. Ale to był czarny czas, te lata 80. u nas. A potem rozpoczęła się perestrojka. Zmieniła się Rosja, Europa Wschodnia. Wietnam także nie miał wyboru. Musiał się zmienić. U nas to się nazywało doinoi. Taki rodzaj reform. Teraz jest oczywiście zupełnie inaczej. Podobnie jak w innych krajach, o możliwościach człowieka świadczy zamożność narodu. Jeśli ktoś ma pieniądze, może podróżować. Może odbywać studia za granicą, gdzie chce. Staliśmy się prawdziwie kapitalistycznym krajem o wolnym rynku. Młodzi Wietnamczycy są także wolniejsi niż my, ale mają mniejszą motywację. Tu chodzi jednak o pieniądze, bo moja generacja była inna. Nie mieliśmy na jedzenie, ale byliśmy idealistami. Mieliśmy swój punkt widzenia na życie i staraliśmy się realizować. Także dokonywać zmian i realizować swoje zamierzenia. A dziś młodzi ludzie są inni, zupełnie jednak to nie tak całkowicie, bo znam wielu utalentowanych. Ale nie wszyscy się przykładają i twierdzą, że to nie jest zawód z przyszłością. Wtedy po prostu szukają innego sposobu na życie. Moja kariera rozwijała się bardzo szczególnie, ponieważ wtedy, kiedy moi wszyscy koledzy tylko i wyłącznie zajmowali się rozwijaniem swoich zdolności i techniki jako przyszli pianiści, ja miałem inną sytuację. Urodziłem się w Wietnamie w czasie wojny. Spędziłem 8 lat mego życia w górach. Przeżywałem wojenną ewakuację. Dlatego nie miałem możliwości właściwego kształcenia się. Dlatego mogę powiedzieć, że należę do grupy pianistów, no tak można by powiedzieć, spóźnionych. Dlatego także podczas konkursu Chopinowskiego jeszcze nie wszystkie moje umiejętności były właściwe. Ja wyjechałem do Moskwy, aby kształcić się, gdy miałem 19 lat. Wtedy rozpocząłem studia na serio. Ale to zaledwie 3 lata zajęły mi przygotowania do konkursu Chopinowskiego. To przecież bardzo krótko. Normalnie jak pianista zdobywa pierwsze nagrody na konkursach, czego konsekwencją są koncerty, turne, ja, gdy zdobyłem nagrodę, zdecydowałem się na powrót do Moskwy i na dalsze kształcenie. Jak to był pana profesorem, mistrzem? Na początku Władimir Natanson, profesor, który był najstarszym pedagogiem uczelni, reprezentującym prawdziwą szkołę rosyjską. Ponieważ trzeba rozróżnić szkołę rosyjską od radzieckiej. To coś zupełnie odmiennego. Rosyjska to był czas Rachmaninowa, Chorowica, gdzie dominowała tradycja wokalna, śpiewu, romantyzmu. I to właśnie dało mi to wszystko Natanson i on mnie przygotował do konkursu Chopinowskiego. A potem trafiłem pod opiekę Dmitra Baszkirowa. Koncertujący to pianista, aktywny, pod jego wpływem rozszerzyłem bardziej intelektualne myślenie o muzyce, no i co najważniejsze, sięgnąłem po nowy repertuar. Ta kariera rozwijała się wolno, ale coraz ciekawiej. Sięgałem coraz wyżej. Znam wiele przypadków, gdy pianiści wygrywają konkursy, ale potem przepadają z powodu spadku formy. Moja kariera trwa 30 lat i ważne miejsce w jej rozwoju zajmuje Polska. Stąd dla mnie w tym roku wielkim honorem był występ podczas otwarcia 200-lecia urodzin Chopina 1 marca, kiedy zostałem zaproszony na koncert do Warszawy, będąc jednym z zaledwie 3 wykonawców. Następnie był festiwal pianistyczny w w Dusznikach Zdroju. A teraz festiwal Chopin i jego Europa. Stąd uzierało się wiele artystycznych pobytów w Polsce, w tym szczególnym dla mnie roku. Uczy pan także, tak od 20 lat. Rozpocząłem moją przygodę z pedagogiką w Japonii, ponieważ po studiach w Rosji 4 lata spędziłem w Tokio jako profesor. Jedynym motywem przyjęcia tej posady było opuszczenie Rosji. I przyznam, że bardzo polubiłem to zajęcie. W tej chwili jestem profesorem Uniwersytetu w Montrealu. Tam mam swoją klasę. Każdego roku również prowadzę kursy mistrzowskie. Często i regularnie w Japonii, na Tajwanie, we Francji, także w Polsce. Wiele akademii muzycznych w waszym kraju zaprasza mnie, tak jak warszawska, katowicka, gdańska, bydgoska. A obok Chopina, jaki repertuar pana interesuje? Chopin towarzyszy mi od zawsze, bo ten repertuar gram całe życie. Inny, który jest dla mnie bardzo ważny i który często włączam do programów swoich występów, to muzyka francuska. Nie tylko wykonuję ją na koncertach, ale także nagrywam płyty. To utwory Debussy'ego, Ravela, również Cezara Franka czy Gabriela Fauré. O tym ostatnim czasami się mówi, że to taki francuski Chopin. A miejsce dla Chopina w pana działalności jednak pozostało. Owszem, naturalnie, ale zmienił się jego charakter. Ten mój Chopin sprzed 30 lat stawał się inny. Wtedy widziałem w nim młodego człowieka, interpretowałem go bardzo poetycko, lirycznie. Teraz już bardziej zwracam uwagę na dramatyzm w jego muzyce. Muzyka oczywiście jest jak każda dziedzina sztuki. Stanowi lustrzane odbicie życia. Tak więc i moje doświadczenia i przeżycia pełne bólu, cierpienia spowodowały, że inaczej się dzisiaj wypowiadam poprzez muzykę Chopina. Zacząłem rozumieć również pewien sens w utworach kompozytora. Wcześniej grałem je bardziej intuicyjnie, oczywiście z wielką wrażliwością. Dziś jednak bardziej jestem świadom, dlaczego to robię. Doszukuję się sensu, staram się bardziej patrzeć na logikę konstrukcji, a co najważniejsze, szukam równowagi pomiędzy sercem i rozumem. Thank you. Ale zarejestrował pan także koncerty Chopina i na współczesnym fortepianie, ale także na instrumencie z epoki. Jaka jest ta zmiana w interpretacji tej muzyki? Najwięcej o tym można powiedzieć z punktu widzenia brzmienia, które także bardzo ważne było dla samego Chopina. Nie potrafię powiedzieć, który instrument jest lepszy. Tego tak prosto nie można określić. Przyznaję, że za każdym razem jest to rodzaj odkrycia. To tak jak podróż w nieznanym kierunku do nieznanych miejsc. To, co mnie interesuje, to fortepian historyczny i rodzaj jego ciepłego brzmienia, bardzo intymne granie. Jeśli zaś chodzi o technikę, to coś zupełnie innego. Sposób dotknięcia klawisza musi być odmienny, bo mechanika tego instrumentu jest inna. On pochodzi z roku 1849, więc sposób grania łączy się z inną estetyką postrzegania muzyki Chopina. Trzeba pamiętać, że charakterystyczne wnętrza dla jego czasów były kameralne. To były kameralne salony. A ponieważ nie grało się zupełnie inaczej, bardzo intymnie, to wszystko brzmiało ciepło, a zarazem przejrzyście. Można było ukazać technikę z artykulacją. Również pedalizacja na historycznym instrumencie jest zupełnie inna. Czasami się uważa, że jeżeli instrument się udoskonala, to im nowszy, to coraz lepszy. A ja mam inne zdanie, aczkolwiek można to porównać do wizyty w muzeum, odszukać rzeczy autentyczne. Jednakże pomimo tych przygód muzycznych z dawnym fortepianem Erarda, bo na takim grałem, trzeba przyznać, że współczesny Steinway ofiarowuje większe możliwości wykonawcze. Ten rok jest specjalny dla nas, 200-lecie urodzin Fryderyka Chopina. Czy ma pan wiele koncertów, nie tylko w Polsce? Tak, szczególny rok głównie powoduje, że wracam do Polski. Jestem bardzo zresztą zaszczycony taką sytuacją. W tym roku będę tu i jestem pięciokrotnie. Stałem się takim wykonawcą przywiązanym do uroczystości chopinowskich, może to z powodu konkursu. Byłem w lutym, marcu, gdy uczestniczyłem w wspomnianym koncercie galowym w Warszawie. Grałem również w innych miastach, jak Gdańsk, Kraków, Katowice, Bydgoszcz. Były to również koncerty z orkiestrą. Teraz rozpoczął się sezon festiwali. Również niedługo wyjdzie moja nowa płyta przygotowana przez Narodowy Instytut Chopina z wyborem nokturnów. Będzie ona w dwóch wersjach na fortepianie współczesnym i historycznym. Obie wersje grałem w tym samym czasie, co pozwoli słuchaczom na porównanie i odróżnienie różnych niuansów, które stwarza wykonywanie tych utworów na nowym i starym instrumencie. A jakie są pana życzenia dla młodych ludzi, którzy będą uczestniczyć w konkursie chopinowskim? To rzeczywiście będzie moja następna wizyta, ponieważ mam zaszczyt być członkiem jury tegorocznego konkursu chopinowskiego. Jak wszyscy doskonale wiedzą, przeżywa on wielkie zmiany na wielu płaszczyznach. Dotyczy to wyboru repertuaru, sposobu preselekcji, również odnowienie oblicza konkursu, to sposób doboru jurorów. Dotyczy to szczególnie składu liczbowego. Dawniej było to grono bardzo liczne, około 25-26 osób, ale teraz wybrano 12 jurorów. I to dokonywanie wyboru sądu konkursowego działo się nie poprzez kryterium geograficzne, jak to dawniej bywało, że musiał obok Amerykanina być Francuz, Włoch, Rosjanin. Teraz popatrzono na to z punktu widzenia, kto jest specjalistą w wykonawstwie muzyki kompozytora, jakimi interpretacjami zasłynął, czy był laureatem konkursu. I dlatego teraz mogę stwierdzić, że jury zostało wybrane pod kątem artystycznym i to jest bardzo ważne. Ci wszyscy młodzi ludzie doskonale znają jego muzykę. Są także znawcami stylu chopinowskiego i solidnej pianistyki. Lecz czy są indywidualnościami? Oto pytanie. A tylko to daje im szansę odniesienia sukcesu na naszym konkursie.
A te plany z Ewą Pobłocką, uczestniczyliście w tym samym konkursie. Tak, oczywiście, i staliśmy się przyjaciółmi. Tak, wtedy zyskałem nową znajomą. Poznałem jej rodzinę, męża, dzieci. Od 30 lat ciągle obiecywaliśmy sobie wspólne projekty artystyczne, ale nie mogliśmy dojść do ich realizacji. Teraz zdecydowaliśmy się, że wreszcie w roku chopinowskim trzeba się zmobilizować. Postanowiliśmy, że nie tylko będzie to Chopin, bo Chopina gra teraz cały świat, czy to są koncerty z orkiestrą, czy prezentacje solo. Trzeba te programy trochę urozmaicić i potraktować jako kontrapunkt do ukazania Chopina. Są więc teraz trzy koncerty w Poznaniu, Warszawie i w Katowicach. To taki mały oddech w nieustannym wykonywaniu utworów Chopina, trochę odświeżający. Choć oczywiście Chopina nie brakuje, bo gramy wariacje i rondo, ale także jest sonata Mozarta, fantazja Schuberta, ta najsławniejsza. Także, aby zachować dobrą atmosferę tego koncertu, jest jeszcze Poulenc jako utwór wyrażający radość życia. Coś szczególnego, wspaniałego w duchu francuskim, co dorzucamy do tego koncertu w urodziny Chopina. Czy woli pan grę solo? Czy dobrze się pan czuje w roli kameralisty? Kiedy nie gram solo lub z orkiestrą, lubię sięgać po nowe i ciekawe wyzwania. Stąd mam ogromną przyjemność także sięgania po kameralistykę, która stanowi zupełnie nowe wyzwanie. Trzeba sobie wybić z głowy poczucie, że ja tu jestem najważniejszy, że ja jestem tylko i wyłącznie liderem, ale trzeba być partnerem i wspólnie tworzyć kształt artystyczny dzieła. Szczególnie ważne jest wspólne poczucie czasu w muzyce. I dopiero wtedy mamy siłę solidarności. Do tego bardzo dobrze się czuję na scenie, kiedy wcale nie jestem sam. A w Poznaniu pamiętam koncert sprzed 10 lat. Jeśli dobrze sobie przypominam, było to z okazji 150. rocznicy śmierci kompozytora. Chyba w roku 1999. Wtedy występowałem w waszym mieście z orkiestrą, prezentując koncert F-moll Chopina, ale była także rapsodia na temat Paganiniego Sergiusza Rachmaninowa. To się działo wszystko podczas jednego wieczoru w tej wspaniałej sali. Ach, aula uniwersytecka to wspaniałe wnętrze z punktu widzenia akustyki, atmosfery, brzmienia instrumentu i czegoś, co ciężko jednoznacznie nazwać, że tę scenę postrzegam jako inspirującą. Wiele jest pięknych sal, ale czuję się w nich chłód. Trudno się dobrze porozumiewać. A tutaj człowiek czuje się świetnie. Po prostu ta sala ma duszę.